Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet
A gościem Poranka Wnet Paweł Kukiz, poseł na Sejm, muzyk, dziennikarz również. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry państwu. Witam pana redaktora, dziennikarza.
Dobrze, jesteśmy na łączach, bo pan u siebie jest na Opolszczyźnie, przygląda się blisko powodzi. Wiele mediów już się tym nie interesuje. Powódź przeszła, fala poszła. Jest spokój. A jak wygląda ten spokój po powodzi?
Przede wszystkim taką diagnozę, że jak woda opadnie, to opadną emocje. To już wystawiłem w trakcie, kiedyś ta woda była. No niestety tak to jest na początku. To jest taki typowy też dla naszej nacji polskiej, że jest na polskiej, jeżeli w momencie jakiegoś zdarzenia tutaj jesteśmy wszyscy bardzo we wszystko zaangażowani, troszeczkę odpada temperatura, to już każdy idzie do swoich tam zajęć, zapominając o tym, że skutki danego zdarzenia mogą być jeszcze gorsze niż samo zdarzenie. I tak dokładnie się dzieje u nas. Tak naprawdę tą tragedię ludzie zaczynają odczuwać dopiero teraz. Już jest coraz chłodniej, te noce są bardzo zimne. Proszę sobie wyobrazić mieszkanie w zawilgoconym domu przy temperaturze kilku stopni. No jest tak, jak jest. Jutro jedziemy, prawdopodobnie jutro, na pewno w przyszłym tygodniu do Nysy. Zebraliśmy ponad 1500 podpisów od osób poszkodowanych tutaj na terenie gminy Lewin Brzeski.
Pana rodzinny Lewin Brzeski zalany i zdaniem wielu mieszkańców zalany przez nieudolność rządzących.
No może nie bezpośrednio, to jest bardziej skomplikowane. Nieudolność rządzących też, ale właściwie takim bezpośrednio, według naszej analizy, bezpośrednim winowajcą są Wody Polskie, które gospodarują wodą, czy powinny gospodarować wodą w sposób umiejętny i taki, by nie zagrażała właśnie zdrowiu, życiu, dobytkowi mieszkańców. I właśnie stąd pomysł taki nasz wspólny tutaj mieszkańców Lewina Brzeskiego, przedsiębiorców z Lewina Brzeskiego i mieszkańców i przedsiębiorców miasta Nysa, by przeciwko Wodom Polskim wystąpić z pozwem. I w tym tygodniu będziemy się zastanawiali wspólnie z Nysanami, czy ten pozew ma być złożony wspólnie, czy też jednak były pewne różnice tutaj między tymi dwoma terenami w kontekście tej powodzi, jej formy, że tak powiem, czy też te pozwy składać osobno. Zobaczymy, w tym tygodniu to się rozstrzygnie.
Ale pozwy wobec kogo? Wobec Wód Polskich? Wobec ministerstwa, które wodami zarządza? Wobec kogo właściwie? Czy wobec premiera?
Nie, bezpośrednio Wody Polskie, to jest oddział dolnośląski, przeciwko tym, którzy tutaj bezpośrednio są odpowiedzialni za gospodarkę wodną.
A odbudowa, za to odbudowę odpowiada pan minister Kierwiński. Ostatnio taki cytat w prasie zobaczyłem, że pan minister tłumaczy się, że powodzianie nie chcą na razie swoich domów odbudowywać, stąd tylko 59 domów rodzin dostało to 200 tysięcy złotych na odbudowę swojego domu.
Wie pan, trochę w tym prawdy jest, ale to jest głupie tłumaczenie. No są osoby oczywiście takie, które mają zrujnowane domostwa i decydują się, czy nie chcą się decydować na odbudowę. Ale to nie znaczy, że wszystko jest okej, bo nawet gdyby się zdecydowały na tą odbudowę, to nie ma pieniędzy na tą odbudowę, wie pan. Więc do tej pory zostały wypłacone te środki, te takie małe zapomogi, jak ja to nazywam, czyli ta 2000 i 8000, ale ludzie czekają na te większe rekompensaty, 100 tysięcy za zalane mieszkanie, 200 tysięcy za zalany dom. Ale to też się pojawiają, wie pan, no, co to jest w tej chwili dla, wie pan, no, dom kosztuje znacznie więcej niż 200 tysięcy. 200 tysięcy to oni przyznają pod warunkiem, że dom jest zniszczony w 80%.
Czyli woda musiała przejść po dach de facto.
A ale dokładnie, to nie ma tutaj żadnego nadużycia w tym, co pan mówi. Tak, musiałaby po prostu zdewastować jeszcze oprócz tego dach. 80% to jest dom do rozbiórki w praktyce. Niech im pan znajdzie dom za 200 tysięcy w stanie nienaruszonym, to ja z przyjemnością taki dom...
Ale zaraz, bo Donald Tusk mówił, każdy powodzianin dostanie pomoc, 10 tysięcy od ręki na już i te 200 tysięcy w przypadku domu zaraz potem, tylko się okazuje, że ten dom musi de facto nie istnieć. Jak komuś zalało piwnicę albo piętro, to już jak rozumiem 200 tysięcy nie otrzyma. To co on?
Oczywiście, że nie. No więc właśnie chciałem do tego też dojść. No 200 tysięcy w przypadku domu zalanego, zniszczonego w 80%, a potem to jak gdyby proporcjonalnie, w zależności od rzeczoznawcy, od jego opinii, w ilu procentach ten dom został zniszczony, ta zapomoga czy ta rekompensata też idzie w dół. Czyli mówię oczywiście bardzo ogólnie, proszę tego nie traktować jako jakąś tam objawioną prawdę, ale jeżeli na przykład w domach niektórych były takie domy, w których było nie wiem, pół metra wody, no to one mogą liczyć według takich moich szacunków na jakieś 30 tysięcy maksymalnie. Więc za 30 tysięcy, wie pan, powiem jeszcze inaczej. Dom, który miał, czy w domu było 40 centymetrów wody, czy 1,5 metra, nie ma to absolutnie żadnego znaczenia. Wszystko jest po prostu do wywalenia, wszystko jest, proszę sobie wyobrazić, ta woda niosła absolutnie wszystko. Ona płynęła przez jakieś chemiczne składowiska, płynęła przez cmentarze, płynęła przez, jak pojechaliśmy pewnego dnia, poprosiła mnie jedna z pań, która dowiedziała się, tutaj mieszkała w tym ośrodku w mojej miejscowości, Łosiów w ośrodku dla powodzia, dowiedziała się, że w miejscowości Kantorowice już na tyle spadła woda, że może zobaczyć swój dom, no i bardzo prosiła, żeby ją tam zawieźć. Oczywiście, rozumiem kobietę, pojechaliśmy. Wie pan, kiedy otworzyłem te drzwi, to tam nie było dużo wody. Tam było 40-50 centymetrów wody w tym domu, ale kiedy otworzyłem drzwi, to był po prostu taki odór, że zapach trupa przy tym to są perfumy. To jest no, absolutnie do... I nie wiem, czy tam by 200 tysięcy wystarczyło na taki dom.
A będzie pewnie 50 albo i mniej. Co powodzianie myślą o tej skali pomocy i o tempie, w jakim państwo udziela pomocy w odbudowie?
No więc właśnie szczególnie to drugie jest istotne. Tempo. Jak na razie to według moich informacji nikt na terenie Lewina Brzeskiego nie otrzymał tej dużej kwoty. A za sekundę mamy zimę. O ile w 1990...
Ale jak to nikt? Czyli przez Lewin Brzeski przeszła olbrzymia fala. Zalane było chyba nawet połowa miasta, już takiej nie pamiętam, ale znaczna część Lewina była pod wodą. I co? I nikt przez dwa miesiące nie otrzymał pieniędzy? Przez 1,5 miesiąca?
Nie, powiedziałem na początku, otrzymali te 2000 i 8000.
10, no to... ale z tych kwot, te 200 tysięcy, jak to nikt?
No z tego, co wiem, to nikt, no. To nikt.
No ale za 10 tysięcy to się nie wyremontuje domu.
Ale oczywiście się nie wyremontuje, dlatego...
To co się dzieje z tymi ludźmi, którym domy zalały i rząd obiecał im pomoc?
No dostali takie kontenery mniej więcej wielkości, ja wiem, ile to może być, jak pół kontenera tira, że tak powiem, w ten sposób. I tam mniej więcej o takiej to jest powierzchni. No i tam mieszkają, no, tam wegetują. Wie pan, jest wiele osób, które na przykład były takie możliwości, że można było te osoby gdzieś, powiem brzydko, wywieźć w Polskę na przeczekanie, ale ludzie nie chcą jechać, ludzie chcą remontować, ale żeby remontować trzeba mieć pieniądze. W tych wszystkich pracach, takich jak sprzątanie, no nieoceniona była pomoc wojska, szczególnie Wojsk Obrony Terytorialnej, który jeszcze rok temu wybitny pan premier Donald Tusk nazwał parawojskiem. Można to, że on taki nieuśmiechnięty do końca jest i raczej poważnie podchodzi do swoich zajęć, do swoich zadań. No oni byli niesamowici, oni strasznie dużo nam pomogli tutaj z batalionu, nie, to brygada, przepraszam.
Brygada, to są brygady.
Tak. Więc tak, natomiast no, tej kasy nie ma, no i tyle, i prawdopodobnie, wie pan, jeszcze... No i
co,
jeszcze
ale co ludzie no, sobie myślą?
Pan mi przerwał w tym momencie, kiedy chciałem powiedzieć, że w 97 roku było jeszcze w tym nieszczęściu tyle szczęścia, że ta powódź nastąpiła przed latem, które było ciepłe i zdążyło to przed zimą obeschnąć, wyschnąć i jakoś tą zimę ludzie tam przetrzymali. Natomiast teraz ja nie bardzo rozumiem, jak ludzie mają... Nie wiem, jak ludzie mają przetrwać ten okres, nie posiadając pieniędzy na wyremontowanie domu. No i jeszcze to, bo ludzie nie chcą. Teraz oni będą szukać, prawdopodobnie będą chodzić od domu do domu, a pan na pewno chce odbudowywać, czy może pan nie chce odbudowywać?
A co sobie ludzie myślą, bo jest specjalny minister, o tym już wspomnieliście, pan Kierwiński, który ma tą odbudową kierować, jest premier, były deklaracje.
Proszę pana, ludzie myślą o tych teraz dokładnie to samo, co ja myślałem jeszcze przed wyborami, o tych, co są teraz po wyborach u władzy. No, znaczy, niech nie będę tego cytował ze względu na dość wczesną porę i jednak spory zasięg radia, więc tyle.
No dobrze, to nie cytujmy w takim wypadku. To będzie miało także głupie pytanie, tego pytania nie zadam, o konsekwencje polityczne, ale to co dalej? No bo tysiące obietnic, Donald Tusk, tysiące godzin na sztabach, nieogolony, w koszulce, cały PR i PiS był zrobiony. No i co teraz?
Proszę pana, teraz składamy pozew przeciwko Wodom Polskim, ponieważ mało kto wierzy, że po pierwsze te pieniądze przyjdą na czas w tej chwili, ale przede wszystkim, że one zrekompensują wszelkie szkody, jakie zostały poniesione. Powtarzam, 200 tysięcy w przypadku 80% zniszczonego domu i 100 tysięcy w przypadku zniszczonego mieszkania, to są no, małe pieniądze, powiem wprost, i tyle. W ogóle dochodzi, wie pan, do takich sytuacji. Ja byłem w tej komisji specjalnej, czyli w tej komisji do specustawy do zwalczania skutków powodzi. Zwracałem na wiele rzeczy uwagę, że wiele spraw nie jest w ogóle ujęte tą ustawą. Chociażby pojęcie budynku mieszkalnego, które jest w tej ustawie, że odszkodowanie mogą pozyskać osoby, którym zniszczyło budynek mieszkalny i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nie ma ani słowa o tych osobach, które miały domy w stanie po prostu nieodebrane przez nadzór budowlany, często już praktycznie wykończone, gotowe do zamieszkania, ale w myśl przepisów prawa nie mogą być uznane za dom, budynek mieszkalny, ponieważ nie zostały odebrane przez nadzór, przez nadzór powiatowy. I zwracałem na to uwagę kilkakrotnie podczas posiedzenia tej komisji. To jest zresztą nagrane. No nie ma w ogóle, a to kiedyś tam załatwimy, kiedyś tam będzie w tej ustawie, to już nie zdążymy. To samo dotyczy fotowoltaiki, która jest umieszczona w gruncie. Więc wie pan, ten pozew przeciwko Wodom Polskim ma przede wszystkim na celu w przypadku uznania ich Wód Polskich za winnych bądź współwinnych tej tragedii, tego dramatu, ma na celu pozyskiwanie potem możliwość dążenia do takiego rzeczywistego wyrównania tych szkód, jakie mieszkańcy zalanych terenów ponieśli.
Na koniec, jak sobie tego wątku, jak sobie radzi pan minister Kierwiński? Już rozumiem, domy to pieniędzy nie ma, prywatne domy nie będą odbudowane, ale infrastruktura, drogi, mosty, szkoły, szpitale, jak sobie z tym radzi rząd z odbudową tej infrastruktury publicznej?
No ale jakie odbudowy? Przecież tłumaczę, nie ma w tej chwili pieniędzy. Nie ma ani na te domy, ani...
Ale na mosty też nie ma, na drogi, na szkoły, na szpitale?
No, jak na razie rzucili tutaj saperzy z pierwszego pułku saperów w brzegu, rzucili taki most wojskowy, że tak powiem, stalowy, żelazny w miejscu tutaj na drodze Brzegopole, takiej dosyć ważnej drodze, szczególnie lokalnie. Nie. No ale no, ja tego szczególnie jakiejś odbudowy nie widzę. No nie ma pieniędzy cały czas wszystko jest deklaratywne. No tak, będą, poczekajcie, tutaj trzeba. Ja wam poza tym.
Ale to wszystko, się rząd oszukuje powodziem w tej chwili.
Poza tym przepisy, ta cała procedura jak za komuny dokładnie to samo, czyli najpierw musi pójść do wojewody, potem od wojewody wraca, potem idzie znowu gdzieś tam, potem idzie dopiero do centrali i dopiero potem przez wojewodę znowu te pieniądze wracają. Były jakieś przygotowywane, pamiętam, najpierw aplikacje, gdzie gminy miały wpisywać swoje straty, ale tej aplikacji nie było, więc dali wcześniej instrukcje, jak co robić, jak już aplikacja będzie. Podobno ta aplikacja już jest. No. Więc ja będę miał informacje, wie pan, we wtorek, bo to jest dopiero początek tygodnia. Jeszcze nie rozmawiałem ani z burmistrzem, ani z mieszkańcami, z tymi zaangażowanymi w pozew przeciwko wodom polskim. I więcej takich informacji będę mógł udzielić raczej pod koniec tygodnia.
No to będziemy też się łączyć. Paweł Kuchni z naszym gościem. Dwa słowa o polityce krajowej, powiedzmy. Dzisiaj wystartować ma oficjalnie ze swoją kandydaturą na prezydenta Marek Jakubiak. Po co kandyduje Marek Jakubiak? Pan na niego zagłosuje? Pan go będzie wspierał?
No, ale skąd pan bierze oficjalnie? Kiedy zgłosił? Ja nie słyszałem.
Dzisiaj, a ja słyszałem. A my już wiemy.
Panie. Czyli pan ma lepszy słuch, proszę pana.
No i dziennikarze, nie tylko ja, ale i Rzeczpospolitej piszą, że dzisiaj inauguracja kampanii, no prekampanii Marka Jakubiaka. Prezydenckiej.
No to nareszcie się zdecydował. Dobrze, no fajnie, że się zdecydował.
I co to będzie? Po co ma kandydować? Co ma osiągnąć Marek Jakubiak w tych wyborach, panie pośle?
Proszę pana, też trzeba Marka Jakubiaka pytać przede wszystkim. No przecież ja panu tłumaczę, że mówiłem, że od pana się dowiaduje, że dzisiaj to ogłosił.
No tak, ale że będzie kandydował, to chyba pan poseł wiedział.
Że
ma takie plany i zamiary.
Że skłaniał się ku kandydowaniu. Tak, wiedziałem, oczywiście, tak. Natomiast no, nie wiedziałem, że dzisiaj to ogłosi.
A w tych wyborach wolni republikanie mogą no, istotnie wpłynąć na wynik?
Proszę pana, wolni obywatele powinni wpłynąć na wynik i wolni obywatele powinni tak zagłosować, żeby w drugiej turze, by broń Boże, nie wygrał przedstawiciel tego uśmiechniętego rządu w tej chwili, czy jakiś przepraszam, jakaś osoba powiązana, skonotowana z tym uśmiechniętym rządem. To jest jedno pewne.
Więc... No to może warto mieć jednego kandydata, albo z PiS niech kogoś wyłoni dobrego.
Tak, gdyby Prawo i Sprawiedliwość z taką propozycją wyszło przed wyborami, przed w ogóle ogłaszaniem kandydatów, no to jak najbardziej byłbym zwolennikiem takiej koncepcji. Ale Prawo i Sprawiedliwość, podobnie jak Donald Tusk, oni mają swoje i oni wiedzą najlepiej, znaczy konkretnie jedna osoba, więc wie pan, no to tyle, to tak jest jak jest.
A może z Konfederacją lepiej?
Ale co z Konfederacją?
No wspólny kandydat, powiedzieć sobie, dobrze, jest zagrożony, jest los ojczyzny jest zagrożony.
Mnie pan w te partyjne z Konfederacją, czy tam z PiS-em, czy tam może z tym, może z tamtym, mnie pan w to nie wciągnie, tłumaczę, to obywatele powinni wybrać prezydenta, takiego, który nie będzie skonotowany z obecnym obozem władzy i tyle. Ale żeby tak się w ogóle kiedykolwiek stało w przyszłości, żeby to obywatele byli dysponentami, czy jak gdyby, żeby oni w rzeczywistości naprawdę wybierali z własnej
ale
woli.
Tu akurat tak jest, gdzie jak działa w wyborach prezydenckich.
Jeszcze trzeba co najmniej 100 lat albo 50, no może 50, żeby po prostu najpierw w Polsce powstało pojęcie kogoś takiego jak obywatel, bo jak na razie mamy po prostu niewolników, roboli jednych, drugich albo trzecich, no, nieświadomą masę, która daje z siebie robić.
No dobrze, ale akurat w wyborach prezydenckich po pierwsze mamy JOW, dość duży, ale jeden. Do tego mamy, każdy może kandydować. Trzeba tylko zebrać ilość podpisów i już.
No tak, no dlatego...
Tu system powinien się panu podobać w tych wyborach, nic tylko korzystać.
Ale podoba mi się, tyle tylko, że wie pan, żeby rzeczywiście wybrać mądrze, to trzeba mieć świadomość obywatelską, a z tą świadomością jest marnie. To wie pan, najpierw ponad 100 lat zaborów, potem 80 lat komuny praktycznie ustrojowej, czy tam mniej lub bardziej zliberalizowanej w pewnych momentach, i w sumie efekt jest taki, że tutaj nie ma społeczeństwa obywatelskiego, tylko jest społeczeństwo postsowietykusów, no. Bezmyślnej masy, w większości 80% oceniam, no to jest trudno jest w procentach oceniać, ale no, znaczna większość są ludzie, którzy zielonego pojęcia nie mają, jak, w jaki sposób są manipulowani, w jaki sposób są okłamywani, między innymi przez media, patrzę w dużej mierze przez media. Nie wasze, to
no dobrze, ale media to już przywykliśmy, nasze, nie nasze, to jest Radio Wnet, to jest Paweł Kukiz. Jest jakiś pomysł, żeby te wybory nie wygrał kandydat obecnej koalicji rządzącej?
Proszę pana, ja uważam, że takim pomysłem było to, co mówię od dawna, trzeba było wcześniej, cała prawica powinna się, wszystkie opcje prawicowe od planktonu takiego jak, nie wiem, Kukiz 15, czy jak Wolni Republikanie, czy jak inne tam organizacje, przez Konfederację do PiS-u, wszyscy powinni się spotkać i wystawić jednego wspólnego kandydata od samego początku. No ale tutaj każdy prowadzi swoje gierki, mówię o tych partiach politycznych, każdy wystawia swoich kandydatów. Więc jest jak jest. No, to jeszcze jest zresztą za późno na to, żeby tego wspólnego jednego wystawić. Zresztą Prawo i Sprawiedliwość do tej pory nie wie, kogo ma za bardzo...
Właśnie, jak pan patrzy na ten karnawał prawybory, nieprawybory, na te całe przymiarki w PiS-ie, o co chodzi Jarosławowi Kaczyńskiemu? Z czym się bije albo mierzy lider PiS-u w tych wyborach?
Pan, jak ja bym wiedział, o co chodzi, to być może byłbym w klubie Prawa i Sprawiedliwości, gdybym wiedział, o co chodzi. Natomiast tak w 100%. Natomiast wie pan, chodzić powinno o to, by kandydat był reprezentantem światopoglądu centroprawicowego, ale żeby również przyciągnął głosy centrum, bo inaczej tych wyborów nikt nie jest w stanie wygrać bez głosów centrum. Natomiast wystawianie kandydatów, które są jednoznacznie kojarzone wręcz z ekstremum, z jakąś ekstremalną światopoglądową prawicą, no to nie budzi jakichś moich szczególnych...
Czyli co, czyli Przemysław Czarnek, który teraz jest wysoko, raczej nie jest pana faworytem jako kandydat na prezydenta.
Przemysław Czarnek dla mnie, Pawła Kukiza, byłby świetnym prezydentem. Natomiast nie wiem, czy taki jest jego wizerunek w tym centrowym elektoracie. Media zrobiły wszystko, szczególnie te pokomunistyczne, mówię o TVN-ach i tak dalej, o tego typu rzeczach, zrobiły wszystko, żeby czy to z pana Czarnka, czy to z pana Nawrockiego zrobić, i to przez całe lata, zrobić faszystów. Przecież tego IPN-u zrobiono jakąś kaźń Robespiera po prostu, te wszystkie TVN-24 i te podobne pseudomedia. A Czarnek z kolei, Przemysław, minister Czarnek, w czasie jego ministrowania był opluwany w sposób podobny jak ja w okresie reasumpcji. Tylko ja miałem na to szczęście, że byłem przez rok czy dwa tak opluwany, a on przez kilka ładnych lat.
I rzeczywiście to trwało, aż koniec końców zrobiono mu gębę. Tą gębę udałoby się jakoś przełamać w kampanii wyborczej, czy nie ma na to szans?
Proszę pana, jeżeli na to jest pomysł, to jest to świetna kandydatura. Jeżeli takiego pomysłu nie ma, to nie wygramy tych wyborów. Mówię o prawicy, mówię o światopoglądzie prawicowym. A jak jeszcze na dodatek w Stanach Zjednoczonych przegra Trump, to jesteśmy pozamiatani.
Jesteśmy pozamiatani. No dobrze, to już na koniec pytanie o samego Donalda Tuska. Wystartuje, nie wystartuje, na co liczy i co się ziści, jeżeli, tak jak chce Grzegorz Schetyna, uda się domknąć system?
Proszę pana, czy on wystartuje, czy on nie wystartuje, to akurat nie ma jakiegoś szczególnego znaczenia, ponieważ on jest w tej chwili i będzie cesarzem, teraz jest na razie królem. Natomiast jeżeli jeszcze pozyskają prezydenta, mówię o tamtej stronie, on zostanie cesarzem. Po prostu, jak on będzie pana chciał ściąć, to on pana zetnie. Rozumie pan? Ja mówię to absolutnie poważnie. Jestem przekonany, że to jest człowiek taki, że jest w stanie w pewnym momencie, i są w stanie też tak zmanipulować to społeczeństwo, że jeżeli on będzie chciał prowadzić karę śmierci na 48 godzin i ściąć Jankowskiego, to zrobi.
Po prostu.
A Bodnar to klepnie. I tyle.
A Bodnar to klepnie. No dobrze, to skoro tak jest, to w takim wypadku trzeba się bić i trzeba na każdego stawiać, to, jest, to będzie albo nie Tuskiem, albo nie Sikorskim, albo nie Trzaskowskim.
Proszę pana, żeby się bić, to trzeba umieć się bić. Właśnie o to chodzi. Mieć jakąś taktykę i wiedzieć, w jaki sposób tak jak Dawid z Goliatem nawet czasami tego typu techniki stosować.
A no dobrze, jeżeli... a PiS umie się bić? Ma pomysł?
No przecież ja panu opowiadałem w tej chwili, odpowiadałem na to pytanie, a wprost, po co mam odpowiadać?
A ja jak izraelski wywiad zadaję te same pytania w kółko, licząc, że w końcu padnie szczera, prawdziwa odpowiedź.
Szczera, prawdziwa odpowiedź jest od samego początku. Coś jest w niej nieszczerego albo nieprawdziwego. Tłumaczę, mówię, że gdyby wcześniej Prawo i Sprawiedliwość... poszło po rozum do głowy jeszcze przed wyborami zaprosiło wszystkich przedstawicieli wszystkich opcji prawicowych opcji politycznych, centroprawicowych na rozmowę, na intencję wystawienia wspólnego kandydata, to byłaby naprawdę duża szansa na wygranie tych wyborów. A jeżeli tutaj każdy na swój strój, no to ma pan to, co pan ma.
No i tak to wygląda. Jak pan ocenia na koniec szansę w kampanii prezydenckiej?
Proszę?
Jak pan szansę ocenia obozu prawicowo-centroprawicowego w tej kampanii?
Powtarzam swoją odpowiedź sprzed 3 minut. Jeżeli mają taką taktykę i tak przygotowaną kampanię, że są w stanie, zakładając, że pan Przemysław Czarnek będzie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości i że są w stanie ten wizerunek, jak i tą gębę, jaką mu przylepiły te... pobolszewickie media zdjąć, no to jakaś szansa jest. Jest spora szansa. Znaczy jest szansa, tak powiedział. Jeżeli nie mają takiego planu i liczą na jakiś cud, no to niestety marnie to widzę.
Tym razem cudu może nie być, o czym mówił Paweł Kukiz. Panie pośle, dziękuję bardzo za rozmowę, zwłaszcza za tą pierwszą część o sytuacji Powodzian. Chyba pojedziemy i do Lewina Brzeskiego i do Brzegu, żeby opowiedzieć państwu na żywo, jak to wygląda, jak ta odbudowa postępuje lub też nie postępuje.
Kiedy, panie redaktorze? To jest interesujące.
Po Wszystkich Świętych. I to pewnie przyjedzie Krzysztof Skowroński, bo jeszcze mamy swoje akcje do dokończenia.
Mogę, panie redaktorze, zaproponować tu, żeby to było transparentnie na foniowizji, to ja bym proponował po 11 dniu listopada, jeszcze muszę jechać, bo bardzo bym chętnie z państwa tutaj poprowadzał po tych terenach, a ja muszę jeszcze na Ukrainę jechać do Polaków, do sióstr dominikanek, do Żółci.
A my mamy jeszcze naszą akcję razem ze Stowarzyszeniem Tak dla CPK, 205 tysięcy złotych zebranych, większość już przekazana, jeszcze resztka czeka, więc może razem z tą resztką pomocy teraz się wybierzemy w drugiej połowie, czy w połowie listopada na tereny popowodziowe, żeby pamięć nie umknęła nam wszystkim, tak jak tu jesteśmy, także mediom, które bardzo szybko i bardzo łatwo zapominają o ludzkiej tragedii, kiedy przestaje się klikać. Paweł Kukiz.
Ale nie zapominają na przykład lansować pana Kierwińskiego przez pana wymienionego, który więcej czasu spędza w TVN-ie niż na terenach powodziowych.
No, trzeba zarządzać z góry, panie pośle, a najlepiej widać...
Dlatego jestem online, panie redaktorze.
Paweł Kukiz, dziękuję bardzo, do zobaczenia, do usłyszenia, godzina 8, minut... Dobrego dnia, minut 42. Teraz mamy Pawła Kukiza, jeśli chodzi o muzykę? Nie mamy. A zagramy Mysłowic, to Paweł się zirytuje, Kukiz. Gra zespół Mysłowic.